Donald Trump zapowiada ważne oświadczenie w sprawie Rosji. Ogłosił to w telewizji NBC News. Powiemy też, jak Donald Tusk zareagował na kontrowersyjną wypowiedź Grzegorza Brauna dotyczącą obozu w Auschwitz. Później propozycja cofnięcia się w czasie i odwiedzenia w ten weekend pól pod Grunwaldem. Donald Trump w wywiadzie dla telewizji NBC News zapowiedział, że w najbliższy poniedziałek wygłosi ważne oświadczenie na temat Rosji. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie sprecyzował jednak, czego będzie ono dotyczyć. Jak informowaliśmy Was w faktach, po ostatnich połączeniach telefonicznych i kolejnych atakach Rosjan na Ukrainę, Trump z niezadowoleniem wypowiadał się o prezydencie Rosji, Władimirze Putinie. Wcześniej, w czwartek, sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu w Malezji z szefem rosyjskiego MSZ przekazał, że nie zaplanowano spotkania twarzą w twarz przywódców Rosji i USA. Parlament Europejski na sesji w Strasburgu odrzucił wczoraj wotum nieufności dla Komisji Europejskiej kierowanej przez Ursulę von der Leyen. Przeciwko działaniom szefowej komisji głosowali m.in. europosłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Wniosek o wotum nieufności był motywowany m.in. trwającym śledztwem prokuratury europejskiej w sprawie udziału brukselskiej komisji w procesie zakupu szczepionek przeciwko COVID-19 i związanymi z tym potencjalnymi nieprawidłowościami oraz zarzutami o niewłaściwe zarządzanie środkami w ramach popandemicznej Funduszu Odbudowy. Wnioskodawcy oskarżali też komisję m.in. o niedopuszczalną ingerencję polityczną w wybory prezydenckie w Rumunii. Wniosek był również motywowany nadużywaniem przez komisję artykułu nr 122 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako podstawy prawnej do zarządzania finansami przeznaczonymi na obronność. Szefowa komisji krytykowana jest również za politykę w sferze przyjmowania migrantów.
O czym donosił nasz paryski korespondent Marek Gładysz. A w Polsce warszawski oddział Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu analizuje wczorajszą wypowiedź Grzegorza Brauna. Dziś podejmie decyzję w tej sprawie, przekazał minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak już informowaliśmy, europoseł w jednym z wywiadów podważył istnienie komór gazowych w Auschwitz. Premier Donald Tusk nie krył swojego oburzenia wypowiedzią Brauna.
To jest hańba. Znaczy to są rzeczy, które... Musimy zrobić wszystko, żeby nikomu na świecie Polska nie kojarzyła się z takimi ludźmi, z takimi twarzami, z takimi działaniami.
Czynności wyjaśniające w sprawie słów Brauna prowadzi prokuratura. Z powodu wysokiego stanu Dunajca Lisacy Pienińscy musieli w czwartek wstrzymać spływ rzeką. Wszystko wskazuje jednak na to, że dziś znów będą mogli popłynąć, bo opady deszczu ostatniej doby okazały się mniejsze od zapowiadanych i zapora w Niedzicy planuje zmniejszyć zrzut wody do Dunajca. Poziom rzeki powinien wrócić do stanu bezpiecznego dla spływu.
Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
W sobotę na polach pod Grunwaldem odbędzie się inscenizacja największej średniowiecznej bitwy z 1410 roku. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądało średniowieczne życie, w ciągu dnia możecie odwiedzać rozstawione tam rycerskie obozowiska.
Zapraszam bardzo serdecznie do obozów rycerskich, do miasteczka rzemieślników, gdzie można też zrobić zakupy rzeczy, czy też artefaktów, które zostały wykonane naprawdę techniką średniowieczną. Mogą cieszyć oko, ale nie tylko oko, bo też mamy rozmaitego rodzaju średniowieczne napitki.
Jadło?
Jadło też, jak najbardziej.
To dobry moment, żeby podejrzeć, jak wyglądało średniowieczne życie?
No jest to najlepszy moment.
Z dyrektorem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem Szymonem Drejem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W faktach wracamy również do czwartkowej porannej rozmowy w RMF FM. Czy szykują się zmiany w resorcie zdrowia? Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa minister Izabelę Leszczynę.
Zostaje pani w ministerstwie? To jest chyba teraz kluczowe pytanie, które zadaje się każdemu ministrowi.
Pewnie tak, ale każdy minister zdaje się odpowiada tak samo. Wszystko w rękach premiera. Ja jestem do dyspozycji pana premiera zawsze.
Ale mówi pani pewnie tak. To znaczy ma pani jakieś przecieki, co tam w głowie Donalda Tuska siedzi?
Nie sądzę, żebyśmy tam rozbierali to, co jest w głowie pana premiera, ale... Znaczy, panie redaktorze, może inaczej. Gdyby pan zapytał, czy chcę być nadal ministrem zdrowia, to ja odpowiem tak, bo mam kilka bardzo ważnych rzeczy do zrobienia. Kilka różnych, równie ważnych już zrobiłam, ale przede mną jeszcze sporo, a może raczej przed polskim systemem ochrony zdrowia.
Że pani zostaje, może chętnych nie ma po prostu, jest pani jedyną która to jest tym teza, kamikadze.
To jest teza często powtarzana, ale ona nie jest tak naprawdę prawdziwa.
Zna pani takich, którzy by chcieli?
Oczywiście, ale nie wymienię ich nazwisk.
Nie będę się o to pytał. Wróćmy do tych lekarzy i do tych ataków i o tej ustawie. Wiceminister mówił, że będzie do wakacji. Są wakacje, tej ustawy nie ma.
Znaczy, powiedzmy od razu, o jakiej ustawie mówimy.
Mówimy o tym, żeby...
kodeks karny.
Tak. To oczywiście jest Ministerstwo Sprawiedliwości, ale Ministerstwo Zdrowia musi naciskać.
Ale pana kolega z redakcji RMF przed chwilą mówił właśnie, że 4 lipca Komitet Stały Rady Ministrów przyjął ten projekt i kolejny krok to jest już Rada Ministrów. Jeśli na tym SKRM-ie nie było uwag, to znaczy, że Rada Ministrów może przyjąć ten projekt nawet na najbliższym posiedzeniu i to znaczy, że on jeszcze w Sejmie pojawi się przed wakacjami sejmowymi.
Pojawi się, rzeczywiście, ma pani takie informacje, że przed wakacjami sejmowymi się pojawi? Bo to już jest niedużo czasu.
Wiem, mamy jeszcze 2 posiedzenia Sejmu tak naprawdę. Może powiem tak, ja bardzo chciałabym i bardzo proszę o to całą Radę Ministrów, bo to już nie jest tylko w rękach ministra sprawiedliwości. On swoją pracę wykonał, mamy zmianę. Kara ma być przede wszystkim nieuchronna, to znaczy nie można zamienić jej na coś tam zawieszenie.
No dobrze, ale pani minister, czy będzie to na Sejmie przed wakacjami sejmowymi, czy nie będzie?
W mojej ocenie w 90% tak, ale no, musi zdecydować cały rząd, Rada Ministrów, wszyscy koledzy, koleżanki.
Ale to nadal jest Sejm, potem jest Senat, a potem jeszcze jest prezydent, czyli tak naprawdę będzie po wakacjach.
No wejdzie w życie na pewno po wakacjach, nad czym ubolewam oczywiście, panie redaktorze.
No teraz przejdźmy do budżetu. Komisja Zdrowia, Sejmowa Komisja Zdrowia bardzo ostro oceniła projekt budżetu na rok przyszły 2026. Jest dziurawy, niewystarczający, no bardzo ostre słowa padły.
No, znaczy PiS jest znany z tego, że krytykuje wszystko, a partia Razem znana jest z tego, że uważa, że na wszystko powinny znaleźć się pieniądze i powinniśmy płacić podatki, nie wiem, takie jak w Skandynawii.
No tak, ale wiadomo, to żeby nie tylko zarzucać politycznie, wiadomo, że dochody NFZ ze składek mają wzrosnąć według założenia o 6,5%, ale wydatki wzrosną o 10%. No to się po prostu nie spina. To nie jest opinia PiSu i opinia partii Razem, tylko no 3,5% brakuje.
Ja rozumiem, że moi koledzy z partii Razem i posłowie, posłanki PiSu, kiedy przyjdę do Sejmu z ustawą, która będzie ograniczała dynamikę wzrostu płac w systemie ochrony zdrowia, czyli przyjdę ze zmianą ustawy, którą oni zafundowali temu systemowi i to PiS jest winien temu, że szybciej rosną wynagrodzenia medyków niż składka, to ja rozumiem, że skoro oni widzą już teraz, co zrobili, no to zagłosują za ustawą, która pozwoli planowi finansowemu NFZ-u się bilansować.
Żeby dobrze zrozumiał, czyli mówi pani, jak pani przyjdzie z ustawą, która będzie ograniczy zarobki lekarzy, wzrost tych zarobków.
Bardzo szybką, bardzo taką wysoką dynamikę wzrostu, ponieważ powiedzmy sobie tak, w tym roku wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły o około 5%, wynagrodzenia pracowników medycznych wzrastają o 14,5%.
Mówi pani o zmianie dynamiki, ale Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów także jeszcze nie zatwierdziło tego programu finansowego. Nawet na ten rok to nie jest tylko kwestia opozycji, również Ministerstwa Finansów.
Znaczy, panie redaktorze, ja nigdy nie powiedziałam, że NFZ jest w świetnej kondycji finansowej i oczywiście borykamy się z trudnościami finansowymi, które odziedziczyliśmy, powtórzę to po PiSie. Jeśli PiS zostawił NFZ w takiej oto sytuacji, że górkę finansową, która w NFZ-cie powstała w czasie pandemii, gdy szpitale nie leczyły chorych na raka, chorych na różne choroby kardiologiczne, robiły co innego. I uwaga, to co innego było finansowane z długu, spoza budżetu państwa, z funduszu covidowego. No a tutaj rosła sobie górka finansowa. Tylko górka finansowa ma to do siebie, że jak się zabierze z niej pieniądze, to ona znowu nie przyrasta, bo to były środki jednorazowe. No i co z nimi PiS zrobił? No te środki postanowił przeznaczyć na wydatki długofalowe, czyli na ten wzrost wynagrodzeń w kadr medycznych, który, uwaga, jak on wygląda? Minimalne wynagrodzenie zasadnicze, czyli bez żadnych dodatków, bez stażowego, bez nagród, bez dodatków nocnych i tak dalej, to minimalne zasadnicze porównujemy do średniego w gospodarce narodowej, czyli z wszystkimi premiami. No i dzisiaj mamy taką oto sytuację, jak powiedziałam przed chwilą, składka przyrasta wolniej niż wynagrodzenia medyków. I uwaga.
Głównym problemem są wynagrodzenia medyków, chcę pani powiedzieć, że to jest problem NFZ-u, że oni za dużo zarabiają.
Mamy dwa problemy w systemie. Jeden problem jest taki, że mamy szpitale niedopasowane do potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych i szpitale powiatowe bardzo często mają całe oddziały, które są obłożone w 50, maksymalnie 60%.
I to trzeba je zlikwidować?
A w szpitalu jest najdroższe puste łóżko. Nie, bo szpitale powiatowe są bardzo ważnym elementem systemu.
Ja się pytam o oddziały, a nie o szpitale.
One muszą się przekształcić. Jeśli mamy tylko połowę łóżek zajętych, to może ta chirurgia ostra powinna stać się chirurgią planową, chirurgią jednego dnia, czyli ludzie mieszkający w danym powiecie powinni dostać dobrą diagnostykę, dobrą opiekę internistyczną czy długoterminową dla naszych starszych członków rodziny i dobrze zdiagnozowany pacjent, jeśli wymaga skomplikowanej operacji, to
idzie wyżej.
To idzie wyżej, idzie do szpitala specjalistycznego, tym bardziej, że ludzie głosują nogami i bardzo wiele osób już mają, po prostu korzystając z dobrych dróg.
Pani minister, to jest jeden element, bo powiedziała pani o dwóch elementach, które generują tak wysokie koszty. Jednym jest to, że mamy dużo szpitali lokalnych.
Niedostosowanie tych szpitali do potrzeb lokalnych, przerost jakby.
A drugi?
A drugi to są dynamika płac w systemie ochrony zdrowia. Każdy dyrektor szpitala powie panu, od półtora roku przychodzą do mnie dyrektorzy szpitali i mówią: zmieńcie ustawę o wynagrodzeniach. Ba, powiem więcej, dzisiaj mamy zespół trójstronny i przewodnicząca Związku Solidarność apeluje o to, żeby ustalić pewne ograniczenia dla kontraktowych pracowników.
Politycznie to trochę wygląda w ten sposób, że to jest znowuż powrót do tego samego. Pokaż lekarzu, co masz w garażu. Znaczy winni są lekarze, bo za dobrze zarabiają.
Nie, panie redaktorze, trywializuje pan to wszystko. Powiedziałam wyraźnie, lekarz musi dobrze zarabiać, pielęgniarka musi dobrze zarabiać i dobrze zarabiają. Teraz chodzi o to, że w momencie, kiedy te wynagrodzenia w naszym systemie ochrony zdrowia są wreszcie takie, że lekarze wracają z zagranicy, żeby pracować w Polsce i nie wyjeżdżają za granicę, to samo dotyczy pielęgniarek, to teraz musimy utrzymać ten stan posiadania, te płace nie mogą maleć, ich dynamika musi być dostosowana do wzrostu gospodarczego, musi pokrywać inflację, czyli jakby siła nabywcza pieniądza musi pozostać, ale ta dynamika nie może być tak duża, bo system się po prostu przewróci.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od minister zdrowia Izabeli Leszczyny. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl, a my wrócimy do niej również w faktach o czwartej.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.